Witam Państwa, kłaniam się Szaf Pink, proszę Państwa. A, zdumiałem się i jakby nie mogę w dalszym ciągu wyjść z podziwu dla, no właśnie, nie wiem, bezczelności chińskich dziennikarzy. Oni mnie w ogóle zaskakują co chwilę, głównie swoją nieudolnością, ale teraz to już nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Mam artykuł z China Daily z 30 stycznia. Pas i droga zwiększa inwestycje zagraniczne. Czyli pas i droga powoduje zwiększenie inwestycji zagranicznych. Inicjatywa pasa i drogi powoduje zwiększenie inwestycji zagranicznych. I wiecie Państwo, co ilustruje ten artykuł? Pod tą fotografią. Pracownicy pracują w fabryce zakupionej przez chińskiego producenta maszyn Liugong Machinery Co. Ltd. w Stalowa Wola Polska. Tak, autentycznie. I co tam pokazuje? Co ta fotografia pokazuje? Ano dwóch już starszych panów, Polaków, którzy sobie siedzą i coś tam widać nieśpiesznie dziergają przy kołach zębatych, ale to jest jakby pół biedy. A prawie pusta hala. I tych dwóch dżentelmenów. Tak, no więc jeśli takie mają być sukcesy, ja zresztą, jak Państwo pamiętacie, nie wiem, z półtora roku temu mówiłem o tej hecy, bo to zdaje się trudno wtedy było, trudno inaczej było nazwać, z tym, co robi ten Liugong Machinery z tą częścią stalowej woli, którą kupił. No ale to jest jakby zupełnie inna historia. Za każdym razem, kiedy widzę zdjęcia, chińskie zdjęcia tego zakładu, to jest to coś, czego nie widziałem nigdy. Takich pustek w halach. Tak, proszę Państwa, ja tak się składa, że ja wprawdzie nigdy nie pracowałem w zakładach przemysłowych, w tym zakładach mechanicznych, ale byłem kilka razy w Warszawie w różnych zakładach mechanicznych w czasie, kiedy za PRL-u, więc widziałem, że w takiej hali, jak tutaj widać, no to na tej powierzchni to było ze 20 ludzi, a nie dwóch. Więc marny to przykład. Zdecydowanie marny, albo jeszcze gorszy. No ale cóż. Co ja na to poradzę, że chińscy dziennikarze są takiej klasy, jakiej są. I teraz podtytuł. Działalność firm krajowych w zakresie fuzji przejęć rośnie w obszarach związanych z globalną inicjatywą pasa i drogi. No, może przejęcia są, tylko jakie są ich efekty? To by było interesujące. I teraz cytuję. Inicjatywa pasa i drogi była dla chińskich inwestorów dużym ułatwieniem w obliczu ogólnego spadku liczby chińskich transakcji fuzji przejęć w 2017 roku. Wynika z raportu wydanego przez Morning West Group, grupę handlową specjalizującą się w handlu transgranicznym M&A z siedzibą w Szanghaj. No więc tutaj w tym zdaniu ja widzę dwa zupełnie przeciwstawne pojęcia. Z jednej strony, proszę zauważyć, inicjatywa Belt and Road była dla chińskich inwestorów dużym ułatwieniem, ale w obliczu ogólnego spadku. Dobra, sobie. No więc była ułatwieniem w obliczu ogólnego spadku chińskich transakcji. Przejęć i fuzji. Dobrze, nie wiem, co to miało oznaczać, ale... Wartość fuzji, przejęć chińskich firm wzrosła o 47% pod względem wielkości transakcji w krajach i regionach biorących udział w inicjatywie, co kontrastowało z 13,5% spadkiem chińskich inwestycji i transakcji na całym świecie w 2017 roku. Aha, rozumiem. Teraz zaczynam coś tam łapać. Otóż, przetłumaczę to na polski. Chińskie firmy na świecie zanotowały, na całym świecie zanotowały spadek transakcji i przejęć w 2017 roku o 13,5% w stosunku do poprzedniego roku. Ale na obszarze na obszarze Belt and Road, na obszarze pasej drogi, ta wartość wzrosła o 47,4%. No. Czyli jak źle musi być na pozostałym obszarze, skoro tu wzrosła o 47%, a średnio spadek o 13,5%. Ten trend odzwierciedla statystyki Ministerstwa Handlu, które twierdzą, że ogólnie inwestycje w regionach biorących udział w pasie i drodze zmniejszyły się tylko o 1,2% wobec gwałtownego spadku o 29,4% na całym świecie. Nie rozumiem. No w jakim układzie? Bo to skąd te 47%, skąd te 13,5% w poprzednim zdaniu? Skoro tutaj pisze się, że tam pisało o fuzjach i przejęciach, a tutaj piszą o inwestycjach. Nie wiem doprawdy, jaka jest różnica, znaczy nie wiem, jaka dla nich, Chińczyków, jest różnica między fuzjami i przejęciami, dlatego że a inwestycjami, albo dla mnie fuzje i przejęcia to część inwestycji. Natomiast można oczywiście interpretować to w ten sposób, że inwestycje to jest zaczynać czegoś od zera. A? Można, no ale to trzeba by dobrze napisać. Dobrze by było to napisać. Więc jeszcze raz czytam o tych inwestycjach, że ogólne inwestycje w regionach biorących udział w inwestycji Belt and Road zmniejszyły się o 1,2% wobec gwałtownego spadku inwestycji 29,4% na całym świecie. No to sakramentalna regułka. Inicjatywa ta była proponowana w 2013 roku, ma na celu ożywienie dawnego jedwabnego szlaku łączącego Azję, Europę i Afrykę przez promowanie handlu, integracji finansowej, wzajemnych połączeń infrastrukturalnych, wymiany międzyludzkiej, międzykontynentalnej. Dobrze. I teraz przechodzimy do następnych akapitów. 100 największych chińskich transakcji od 2014 do 2017 roku według wielkości transakcji zostało dokonanych przez 38, w tym to były 38 przedsiębiorstw państwowe. 38 przedsiębiorstw państwowych dokonało tych transakcji, 100 największych, a 62 transakcje to były transakcje prywatne. Największymi kupującymi były firmy z Szanghaju, Pekinu i Kantonu, a największymi obszarami była telekomunikacja, energia i opieka zdrowotna. Z kolei zakup spółki deweloperskiej Global Logistics Properties Ltd. przez chińskie przedsiębiorstwo Wanki Co. Ltd. o wartości 11,6 miliarda USD uczynił tą firmę Wanki największym spedytorem. W sumie 7 transakcji przeprowadzono 7 transakcji o wartości powyżej 1 miliarda dolarów. Już nie wiem, czy to ta firma Wanki przeprowadziła te 7 transakcji powyżej miliarda, a to chyba jest mało prawdopodobne. No ale nie napisane to. Pan Sion, analityk z Morning Gister, powiedział, że chińskie firmy kupowały, znaczy realizowały zagraniczne inwestycje jako solidną i spójną część swojej strategii rozwoju. Na przykład Alibaba Holding Group zwiększyła w ubiegłym roku swój udział o grupę Lazada, prezentującą jej długo. Nie wiem, co to jest grupa Lazada, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie chodzi o Azję Południowo-Wschodnią. Ten pan Sion powiedział również, że spodziewa się, że więcej krajów i regionów zaangażowanych w tę inicjatywę pojawi się jako popularne miejsca docelowe dla umów, dla firm chińskich, które będą zamierzały tam realizować swoje inwestycje, przejęcia i tak dalej. Lista obecnie zdominowana jest przez rozwinięte gospodarki, czyli przez rozwinięte państwa, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Singapur przyciągnął 18 takich transakcji, transakcji przejęć, gdzie inwestycji, już nie wiem, przepraszam, ale nie piszą o tym. inwestycje, no zagraniczne inwestycje. Powiedzmy sobie, że to są zagraniczne inwestycje. A więc w Singapurze zrealizowano 18 takich transakcji, a następnie w 14 w Izraelu i 10 w Indiach. No i teraz popatrzcie Państwo. Popatrzcie Państwo na to tylko zdanie, co ono mówi o Chińczykach, o sposobie myślenia, o wielu bardzo rzeczach. Singapur, miasto państwo. Ilość ludzi 5 milionów z kawałkiem. A Izrael, i najwięcej inwestycji, 18. Izrael, nie wiem ile tam ma, bo najwyżej 10, no coś koło tego pewnie. 14 inwestycji. A Indie, prawie półtora miliarda ludzi i 10 inwestycji. Ma to jakiś sens? Żadnego. Ale taki jest świat. Oczywiście to trzeba było może inaczej na to patrzeć, bo te 18 transakcji w Singapurze to mogą być transakcje portfelowe na przykład. I pewnie są, no bo co może być? Co może w Singapurze być? No, to jest miasto. To jest podobne jak Hongkong. Miasto. A więc co tam może być? To są, mogą być transakcje portfelowe. W Indiach, no, to może być, to mogą być giganty fabryki, ale tego też nie wiemy. A w Izraelu, no przecież Izraelczycy nie pozwolą sobie na to, żeby Chińczycy ich wykupywali, więc też pewnie jakieś tam drobne transakcje portfelowe. No, tak, to wygląda. A i teraz z kolei pan Chang miał pracownik naukowy Instytutu Chińskich Studiów Uniwersytetu Malajskiego powiedział, dobrze zarządzany i wiodący sektor finansowy Singapuru może zapewnić bardzo potrzebne środki finansowe na wsparcie projektów infrastrukturalnych w krajach ASEANu. No i to jest to, o czym powiedziałem, że ja odnoszę wrażenie, znaczy ten Singapur to jest takie miejsce, którego moim zdaniem Chińczycy powinni się bać. Ale to jest zupełnie inny projekt. A więc pozostajmy przy tym, co jest napisane. Że dobrze zarządzany wiodący światowy sektor finansowy Singapuru może zapewnić bardzo potrzebne środki finansowe na wsparcie projektów infrastrukturalnych w krajach ASEANu. Ja myślę, że akurat tego specjalnie wsparcia finansowego chińskie firmy za bardzo nie potrzebują. Akurat tutaj, bo mogą mieć to u siebie. A wiedza krajowa w zakresie projektowania i planowania projektów, rozstrzygania sporów i logistyki może również odegrać ważną rolę. Tak, tutaj tak. Tu się zgadzam. Tu się zgadzam, że wiedza na temat właśnie te wiedza w tych sprawach, o których mowa, czyli projektowanie, planowanie projektów, rozstrzyganie sporów, logistyka. Tak. Patrząc w przyszłość z kolei, cytuję, raport Morning Weisland podaje, że w 2018 roku najprawdopodobniej miejscami docelowymi, firmami docelowymi za granicą będą firmy w zakresie opieki zdrowotnej i produkcji. Jeśli chodzi o motywy stojące za wychodzącymi działaniami, za inwestycjami wychodzącymi obszary fuzji i przejęć, to będzie dominować zapewnienie bezpiecznych kanałów dystrybucji, uzyskanie dostępu do rynku. Jeśli chodzi o motywy stojące za wychodzącymi działaniami w zakresie fuzji i przejęć, to zapewnienie bezpiecznych kanałów dystrybucji i uzyskanie dostępu do rynku ustępuje miejsca poszukiwaniom poprawy efektywnego eksportu, kapitalizacji rynku uznanych marek zagranicznych jako kluczowy czynnik napędzający. Więc ani bezpieczne kanały dystrybucji, ani uzyskanie dostępu do rynku nie jest najważniejsze w tej chwili. Ważniejsze jest poszukiwanie poprawy możliwości eksportu, większego eksportu i znalezienie rynków, na których kapitalizacja jest na tyle duża, że warto w nie wejść. Myślę tutaj I tutaj jakby wracam z kolei do tego Singapuru, do tego Izraela i Indii, że zarówno Singapur, jak i Izrael to są miejsca, gdzie ta kapitalizacja rynków jest duża. Natomiast Indie mała lub niska. I właśnie w tym kierunku to idzie. Proszę Państwa, moim skromnym zdaniem ten artykuł jest tak napisany, no właśnie, coraz częściej zaczynam krytykować tych moich chińskich kolegów, ale już zaczynam tracić cierpliwość, bo 5 lat, pełne 5 lat pracuję w tym samym. Dzień w dzień robię to samo. A więc już mam jakieś doświadczenie, prawda? Nie jest to sytuacja, w której no jestem, jak liznąłem jakiś temat i się mądrzę. Nie, ani się nie mądrzę, ani nie liznąłem tematu. Temat znam dogłębnie, to znaczy sposób pisania chińskich dziennikarzy, bardzo dogłębnie. I z tego wyciągam po prostu wnioski. Ja potrafię przeanalizować po przeczytaniu, potrafię ustosunkować się do zarówno do merytorycznej strony tego artykułu, jak i do tej strony opisowej. Niestety można zupełnie spokojnie powiedzieć, że chińscy dziennikarze, ale to chyba osobna sprawa. Na inny temat, na inny felieton, na osobny felieton. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.